Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 56. Pełni Literatury. W poprzednich odcinkach stosunkowo dużo mówiliśmy o śniegu. I było to bardzo rozsądne, bo należało się nim cieszyć, dopóki był. Teraz witam Państwa w zupełnie innej aurze. Przednówka. Deszczowej, błotnistej, chłodnej, pełnej, nie do końca zimowej wilgoci. Jesteśmy w dnie zimy. I znalazłem dla nas lekturę odpowiednią na tę aurę. Książkę, która może pokazać ją nie tylko jako mającą może nieco perwersyjną poezję, ale też mającą w sobie wiele prawdy, etosu rzeczywistości, która stawia opór. Przecież w takiej właśnie rzeczywistości żyjemy. Nie dla nas winnic modrych stok i winnic wdzięk i winnic sok, pisał Jarosław Iwaszkiewicz. Nie w takiej rzeczywistości przyszło nam żyć i nie takie pić trunki. O tym wszystkim opowiada Andrzej Stasiuk w swoich opowieściach galicyjskich. I bardzo serdecznie zapraszam Państwa na wspólną ich lekturę. Bardzo się cieszę z tego ponownego spotkania z Andrzejem Stasiukiem. Poświęciliśmy jego powieści Przewóz, podcast 46, 10 odcinków. Temu już czytaliśmy niezwykłą prozę. I teraz, można powiedzieć, Andrzej Stasiuk staje się pełnoliteraturowym autorem, pojawiając się w naszym podcaście po raz drugi. Może Państwo już zorientowali się, że ja bardzo lubię cykliczność. I to mnie oczywiście szalenie kusi, aby w odcinku 66 raz jeszcze spotkać się z Andrzejem Stasiukiem i aby spotykać się z jego prozą co 10 odcinków. To jest bardzo mi bliska wizja i sprawiłoby mi to niezwykłą przyjemność. Mam nadzieję, że Państwu również, a przynajmniej ten odcinek. Ten niewielki zbiór prozy zatytułowany Opowieści galicyjskie jest już właściwie klasyką współczesnej polskiej literatury, a na pewno klasyką twórczości Andrzeja Stasiuka. Ma on dokładnie 30 lat. Wprawdzie książka ukazała się w roku 1995, ale te opowiadania były drukowane na łamach Tygodnika Powszechnego od roku 1993 do 1994. A wydanie, które czytałem z roku 2021, to 10. wydanie tej książki. A jeśli jeszcze dodać, że w roku 2008 miał premierę film z tą książką związany, Wino truskawkowe, i jedno z opowiadań galicyjskich zatytułowane Miejsce jest w lekturze obowiązkowej szkół średnich, to możemy mieć świadomość, że właśnie mamy do czynienia z tekstem, który się już uklasycznia. I całe szczęście, bo w kanonie jest on czymś w rodzaju ciała obcego. To znaczy ma on bardzo mało cech tekstów, które moglibyśmy wyobrażać sobie jako dydaktyczne, a bardzo wiele wspólnego z pełnią literatury, o czym spróbuję Państwa dzisiaj przekonać. To właśnie pełnoliteraturowość jest największym jej sensem. Myślę, że czytelniczki i czytelnicy, sięgając po opowieści galicyjskie, mogą być nieco zmyleni ich tytułem. Narracyjność, żywioł opowieści. To nie jest cecha tej książki. Tradycyjnie rozumiana fabuła pojawia się w niej tak mniej więcej w połowie. I też to wszystko, co przywołuje w wyobraźni przymiotnik galicyjski, czyli rzeczywistość Galicji, zaboru austriackiego sprzed I wojny, to jest zupełnie inna rzeczywistość niż rzeczywistość świata Andrzeja Stasiuka. Myślę, że w opowiadaniach galicyjskich słowo Galicja chyba w ogóle nie pada. Natomiast PRL, PGR, to jest właśnie ten świat powojennego zagospodarowywania Beskidu Niskiego, związanego również z działaniami na pograniczu zbrodni. Takim działaniem była akcja Wisła, akcja wysiedlenia rdzennych mieszkańców tego miejsca i zastąpienia ich napływową ludnością. Potomkowie tych ludzi to są bohaterowie Stasiuka. Taka to jest Galicja. Powiedziałem, że opowieść to nie jest istota tej książki. Istotą tej książki jest opis świata, malowanie świata, oddanie go z barwami, zapachami, smakami, synestezyjność, doświadczenie spojrzenia. I świat ten jest trochę podobny do tego, który widzimy teraz za oknem. Bardzo wiele w nim jest deszczu, szarości, mgły. Jeśli jest zima, to raczej nie słoneczna. Stasiuk opisuje parę, która unosi się na mrozie. Opisuje chmury o wiele chętniej niż bezchmurne niebo. Bezchmurne niebo po prostu nic nie znaczy. I ta pogoda znakomicie harmonizuje ze światem, który opisuje Stasiuk. Światem, który się rozpada. Światem zdegradowanym, brudnym, pełnym wypełnionych wodą dziur, pełnym błota i pełnym czegoś, co przywoływany już dzisiaj Jarosław Iwaszkiewicz określił jako powszednia męka zwykłych ludzi. Zwykłych ludzi, którzy są u Stasiuka jednocześnie indywidualni, ale też są typami. Myślę, że jest to związane ze szczególnym miejscem narratora, który obserwuje, który opisuje. Opisuje tylko to, co może wiedzieć. Opisuje tylko to, co może zrozumieć. W jego oczach postaci są indywidualne i trochę typowe, bo on je również próbuje skategoryzować. Powiedziałem, że fabuła zawiązuje się mniej więcej w połowie tych opowiadań. Rzeczywiście pisarz prowadzi nas przez pół książki po tym świecie. Pokazuje nam różne jego miejsca, pokazuje nam różne jego postaci. Próbuje nas z tą rzeczywistością związać, zaznaczając, że fabuła jest tutaj nieważna. Ważny jest świat, który jest pełen fabuł, nad którymi byśmy się nie pochylili, które nie zasługiwałyby na opisywanie w książkach. Kiedy już się z tym światem zwiążemy, coś z niego wyczujemy, coś z niego zrozumiemy, to wtedy Stasiuk zawiązuje tutaj quasi-kryminalną i metafizyczną fabułę. W świecie opowiadań galicyjskich kipią namiętności i pojawiają się duchy, ale przede wszystkim jest on podzielony na część męską i kobiecą. Pisze Stasiuk, wieś to zgiełkliwe państwo kobiet, dzieci i przypadku, który po jakimś czasie niezauważalnie staje się prawem i trzeba wiele siły i wiele beztroski, aby się wyzwolić i przepaść w lasach na kilka miesięcy. I to jest oczywiście ta charakterystyczna męska perspektywa, charakterystyczna dla prozy Stasiuka. Wieś to jest królestwo kobiet i dzieci, a w tym królestwie są wyspy. Taką wyspą jest oczywiście gospoda. Do pewnego stopnia jest kościół, bo rządzi w nim ksiądz, czyli również mężczyzna. I wieś otoczona jest wielkim męskim królestwem, czyli lasem. Tam pracują mieszkańcy wsi, tam przepadają na miesiące, na tygodnie, zajmując się wycinką i zwózką drewna. I rzeczywiście jest to forma tego, aby przepaść. Bardzo ciężka fizyczna praca, ruchliwość, która ma cechy obsesyjne w przypadku niektórych bohaterów i oczywiście w przypadku wręcz wszystkich męskich bohaterów picie alkoholu. To są sposoby, aby przepaść. I dopiero w końcu opowiadań galicyjskich, kiedy Stasiuk opisuje dziwaczne doświadczenie księdza, który zasypia w konfesjonale i wydaje mu się, że czas na ten moment, kiedy spał, się zatrzymał, że czas się go nie imał, że czasu nie było. To nam podpowiada, że być może ta ucieczka od czasu, ucieczka z tej rzeczywistości, to jest w ogóle jeden z tematów opowieści galicyjskich. Pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego wątku. Potrzebujemy już obejrzenia świata opowieści galicyjskich. Potrzebujemy już przejść się razem ze Stasiukiem po tym miejscu. Posłuchajmy. We wsi stał kiosk. Gdy w okolicy urzędował komunizm, ten największy szafarz szarości, Buda wyglądała jak brudne akwarium, w którym unosiło się kilka szczotek do zębów, trzy rodzaje papierosów i biała, znudzona twarz sprzedawczyni. Gromada, rolnik polski, pełne były pociech i obietnic. Dwa bilety na PKS i popularne. Dwa razy popularne i jeden bilet na PKS. I zapałki. Ileż kombinacji. A teraz wygląda to tak, jakby kolejne stworzenie świata nie odbywało się w czasie i przestrzeni, ale w dziedzinie barw. Ta witryna jest najbarwniejszym miejscem w promieniu 15 kilometrów. Stare kobiety przystają, żeby popatrzeć, a w ich ciemnych, zapadniętych oczach zapalają się żółcie, lazur, 7 odmian czerwieni, złoto, srebro, błękit, zieleń, jakiej mieszkając tutaj przez lat 70 nigdy nie oglądały. Wody potopu ustępują. Ostatni sekretarze zostali zatopieni albo umknęli, zło wygubione, a na niebie wschodzi nowa tęcza, znak pojednania. Stare kobiety stoją jak zwierzęta wypuszczone z arki i oglądają znaki najnowszego przymierza. Pejzaż nigdy nie budził takiego zainteresowania. Jakby to stare dzieło Boga wyblakło, jakby deszcze, śniegi i cierpienie starły z niego całą farbę, czyniąc go przezroczystym. Tęcza witryny wysyła twarde, zdecydowane światło, w którym unoszą się zaklęcia w niezrozumiałym języku. Kolor biały, similak izomil, to czystość, radość, niewinność i wieczna chwała. To barwa szat Chrystusa na górze Tabor. To bisior ze świątyni Salomona. Niebieski, Blue Ocean Deodorant. To kolor Matki Boskiej, firmamentu. I tak jak biel, znaczy nieskazitelność. Czerwień, Fort Mocha Desert. To kolor Ducha Świętego, który wznieca ogień miłości i zjawia się w postaci ognistych języków. To także kolor męki pańskiej, krzyża i tych wszystkich, którzy drogą wiary szli aż po przelanie krwi. Czarny, John Players Stuyvesant, to śmierć, żałoba, smutek i przebłaganie, ale też wzgarda świata, odrzucenie, ciemności, które tylko nadprzyrodzona jasność może rozproszyć. Zieleń, Fa Fresh Cream and Soap, to kolor nadziei, bo szmaragdowa tęcza w Apokalipsie pojawia się na znak miłosierdzia, sądu i wiele innych, bo nie wspomniano tutaj o żadnej cnocie, o żadnym odcieniu. Prostokątna mandala tkwi w burej przestrzeni pomiędzy ponurą knajpą a Majdanem i jak okno na drugą stronę bytu pozwala wejrzeć w tajemnicę przyszłości, określić swoje położenie i wybrać drogę ku wyzwoleniu. No więc te stare kobiety i dzieciarnia stoją przed mapą nowego świata, którego kontynenty uporządkowano według pragnień poszczególnych części ciała, zachcianek i smaków. I to jest właśnie clue opowieści galicyjskich. Ten styl, ta wrażliwość, ta błyskotliwość, umiejętność tworzenia alegorii, bo przecież jest to opowieść o końcu świata, o końcu świata barw PRL-u i początku nowych barw ale te barwy to jest akwarium kiosku. Rzeczywistość, która otacza ten kiosk i ludzie żyjący w tej rzeczywistości są z zupełnie innej opowieści. W ich życiowym doświadczeniu nie zdarzyły się takie barwy, jakie widzą w tym kiosku. Kiosku, który, powiada Stasiuk, podsuwa nową religię konsumpcjonizmu, w której przedmioty, pudełka, kształty, barwy nakładają się na schemat świętości znany z opowieści biblijnej i z Kościoła. I jest tu znakomicie oddane spotkanie tych dwóch światów. Znakomicie oddane zdziwienie tym, że ten obcy, dziwny, kolorowy świat przyszedł tam. I w taki niezwykły, tak wyrafinowany artystycznie sposób Stasiuk pisze 30 lat temu historię wczesnego kapitalizmu. Obiecałem wrócić do portretów męskich. Jest ich bardzo wiele. Józek, Władek, Kowal Kruk, Janek, Lewandowski, Kościejny, Rudy Sierżant. To tytuły kolejnych rozdziałów, kolejnych opowieści. Możemy jeszcze do tego dodać Zalaty wuja, który jest może jedynym sprawiedliwym tej rzeczywistości, takim Żydem tułaczem. Możemy dodać Szwarc charakter Edka i nieszczęśliwie zakochaną, tragiczną postać Gacka. Możemy też dodać Lewandowskiego. Postać, która nosi nazwisko, które nam się teraz kojarzy z symbolem międzynarodowego sukcesu, z mistrzem. Ale kiedy Stasiuk pisał opowiadania galicyjskie, to mistrz chyba ledwie zaczynał chodzić do szkoły. I to nazwisko miało zupełnie inny kontekst, albo też nie miało kontekstu żadnego. W świecie opowieści galicyjskich Lewandowski jest strasznym, zdegenerowanym, smutnym alkoholikiem, pijącym do telewizora w pustym, zimnym domu, do telewizora, w którym ogląda kasety pornograficzne. Posłuchajmy i tego opisu. Lewandowski siedział w swoim domu, w ciemnym pokoju, jak Jonasz w brzuchu ryby, a meble przypominały połyskliwe wnętrzności. Gorąca i pijana noc huśtała ogromnym domostwem. Próbowała wyrzucić je na brzeg, lecz Lewandowski sięgał po butelkę i odwlekał katastrofę. W podwodnym świetle ekranu kobiety i mężczyźni robili to, co zwykle. Ich ciała przypominały spocone i piękne mechanizmy, więc Lewandowski pstrykał pilotem, zatrzymywał je, znowu puszczał, zatrzymywał je, znowu puszczał w ruch, przyspieszał albo kazał zaczynać od początku. Działały bez zarzutu. Kościejny stawał w uchylonych drzwiach. Patrzył na rzadkie, powolne ruchy Lewandowskiego. Kieliszek, butelka, papieros. Patrzył na lśniące w półmroku nagie ramiona. Potem zbliżał się, stawał tuż za nim i czuł zapach. Zapach bladego płomienia powolnej pijackiej śmierci, która wypala mózg i wnętrzności. Ech, Mietek, mówił bezdźwięcznie i wychodził przed dom. W ciemność, pełną pokrzykiwań i chybotliwych motocyklowych świateł, bo sklep był teraz otwarty dopóki wszyscy nie opadli z sił. Szedł z krajem szosy, psy szarpały łańcuchy, otwarte okna wyglądały jak kukiełkowe teatrzyki. Mozu sobotniej albo niedzielnej kolacji opromieniało żółte światło, a głodny życia Kościejny stawał u parapetów, słuchał brzęku talerzy i opowieści, lecz nikt nie wymawiał jego imienia. Nawet ci, z którymi kiedyś się bił i z którymi pił, Czasem ktoś wstawał od stołu, wyglądał na podwórze i mówił: wściekły się te psy, czy co? Kościejny, może już się państwo zorientowali, jest duchem kolejnej tragicznej postaci opowieści galicyjskich, kolejnego człowieka z przetrąconym życiem. To duch mordercy, który zabił swojego kolegę, a który na przepustce z więzienia postanowił popełnić samobójstwo i zamarzł. I teraz błąka się w swojej wsi, próbując uciec, próbując znaleźć wyzwolenie. A czy je znajduje, to tego państwu nie powiem. Chciałbym wrócić jeszcze do Lewandowskiego i przypomnieć coś, co zauważył profesor Ryszard Koziołek, który o Andrzeju Stasiuku powiedział, że jest on chyba najlepszym w Polsce przykładem realizacji idei czułego narratora Olgi Tokarczuk. Tak, Stasiuk, patrzący na ludzi, którzy umierają, zapijając się, patrzący na przyszłych bądź byłych samobójców, opisujący powszednią mękę zwykłych ludzi, jest czułym narratorem, przypominającym czasem w sposobie obrazowania w stosunku do tych postaci nie jakiegoś prozaika, tylko Stanisława Grochowiaka, tego turpistę i jednocześnie poetę przeklętego, tego chyba najbardziej autodestrukcyjnego polskiego poetę powojennego. A konkurencja w tej dziedzinie była bardzo, bardzo duża. I te grochowiakowskie niecałe minę, choć zostanie owo kochanie ziemi w bajorku i w oście. Przeświadczenie, że śledź bywa w poście zarówno piękny jak pod jesień owoc. To jest dokładnie to, co wyznaje Andrzej Stasiuk. To jest ich wspólne wyznanie wiary. Bo przecież ten alkoholik zapijający się przed telewizorem, nawet on dźwiga mitologiczny ciężar. Ja wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, że mogą państwo zareagować właściwie oburzeniem albo myślą, cóż on gada. Ale tak właśnie to czytam. Tak czytam biografię bohaterów opowieści galicyjskich. I nawet mniejsza może z tym, że ja to tak czytam, ale myślę, że Stasiuk tak to napisał. Że ta powszednia męka zwykłych ludzi obejmuje wszystko. I obejmuje ją właśnie czułość pomieszana może z przerażeniem i może z zasmuceniem. Posłuchajmy jeszcze opowieści galicyjskich. Babka pod brodą zaciska mocniej węzeł chustki. Wstaje, wkłada waciak, bierze kij i wychodzi. W drzwiach jej zgięta postać sięga niewiele wyżej niż klamka. Na podwórzu nieporadnym kobiecym gwizdem przywołuje psa. Od dukli wysokim niebem następuje noc. Babka idzie śnić swoje płytkie sny, pełne minionych zdarzeń wychodzących z niepamięci, tak jak zwierzęta po zmroku wychodzą na skraj lasu. Nad ranem trudno je rozróżnić. Zwierzęta, zdarzenia, marzenia. Te ostatnie mają postać lekkiej barwnej chustki przetykanej złotą nicią i białej torebki, takiej do kościoła. Nad ranem trawy i obrazy ścina lekki mróz. Sierżant popatrzył na elektryczny czajnik stojący na parapecie. Zastygła stróżka cukru wyciekała z papierowej torby. Na sypkim wzgórku siedziała mucha i obracała w łapkach matowy sześcianik. Próbował pojąć, jakim sposobem to lekkie, właściwie bezcielesne stworzenie radzi sobie z kanciastą i twardą materią. Zbliżył do muchy dłoń, ale nie zdążył dostrzec, gdy odfrunęła ze swoją zdobyczą, czy ją porzuciła. Kilka kryształków osunęło się z pagórka, a w miejscu startu pozostało maleńkie wgłębienie. Sierżant pokręcił gałkę radia. Radio Rzeszów puszczało Nirwanę, więc powędrował wzdłuż skali. RMF-u nie było prawie słychać. Trójka dawała Nicka Cave'a. Wrócił do Rzeszowa, a potem wymacał Bratysławę i zostawił. W nieruchomym powietrzu dźwięki cymbałów, skrzypiec i basów materializowały się na podobieństwo chmary owadów. Brzęczenie, buczenie i trzepot. Jakoś tak bardziej sucho robiło się od tego. Sierżant rozpiął dwa guziki munduru, z powrotem zapiął jeden. Muzyka w radiu skończyła się. Mówili teraz po słowacku. Wyłączył odbiornik, usiadł za biurkiem, wysunął szufladę, wyjął kanapkę, odwinął biały papier i zaczął jeść. Z innej szuflady wydobył nowiny. Rozłożył i pogrążył się w lekturze, od czasu do czasu strzepując wyimaginowane okruszki. W knajpie w Żurawicy ktoś siekierą porąbał umywalkę i kran. Pod medyką ciągnik sam przejechał swojego właściciela. Na moście w Nagajowie od 2 tygodni leży zdechły pies. Życie przybierało różnorakie formy. Wcielało się, porzucało ciała zwierząt i ludzi. Dzisiaj pada, pojutrze przestanie. Wyżej wiadomo, czego nie podskoczysz. Trzeba siedzieć jeszcze godzinkę, żeby obywatele czuli się bezpiecznie i żeby bezkarność nie stała się drugą naturą tego i owego. Dzisiaj pada, pojutrze przestanie. Wyżej wiesz, czego nie podskoczysz. To są hasła świata opisywanego przez Andrzeja Stasiuka. Ale ten realizm, a właściwie nadrealizm, którego mieliśmy tak wspaniały przykład w opisie muchy, która obraca w łapkach kryształek cukru, potem odlatuje, ale zostawia kilka poruszonych ziarenek. Więc ten realizm u Stasiuka spotyka się z metafizyką. Powiedziałem Państwu, że Kościejny w końcowej fazie utworu jest duchem, ale możemy się domyślać, że to jest jeden z duchów, jedyny, którego poznajemy, którego obserwujemy, o którym wiemy. Ale Stasiuk pisze w pewnym momencie, że powietrze jest gęste od duchów. I to są oczywiście postaci, które wypełniały opisywane przez niego miejsce. No właśnie, miejsce. Tak zatytułowane jest opowiadanie, które jest chyba najdłuższym utworem z opowieści galicyjskich i utworem może też stylistycznie troszeczkę innym niż pozostałe, ale które daje bardzo interesującą barwę całej opisywanej przez Stasiuka rzeczywistości. Miejsce jest opowiadaniem o rozebranej i przeniesionej do muzeum cerkwi bezwiernych, której potomkowie budowniczych zostali wywiezieni w ramach akcji Wisła i cerkwi, po której pozostał prostokąt szarej, gliniastej ziemi, pisze Andrzej Stasiuk, w lesistym i bezludnym pejzażu ta nagość wygląda jak płatek zdartej skóry. W przyszłym roku, pierwszy raz po 200 latach, wyrośnie tutaj trawa. Ta opowieść nie tylko wprowadza ten kontekst historyczny, kontekst wydarzenia, które zmieniło charakter narodowościowy okolic Dukli, charakter narodowościowy Beskidu Niskiego i Bieszczadów, ale też wprowadza refleksję nad tym, że trawa kryje w sobie miejsca wypełnione niegdyś życiem i powietrze jest gęste od duchów. Powiedziałem, że miejsce ma troszeczkę inny charakter. stylistycznie. Ono ma charakter bardziej eseizowany i nie wiem, czy świadomie, ale w pewnym momencie Stasiuk pisze wersję herbertowskiego kamienia z katedry, wersję beskidzką wznoszenia świątyni. Proszę posłuchać. Zima kończy się tutaj późno. Jeszcze w kwietniu zjawiają się zamiecie, a noce są mroźne. Nadejście wiosny poprzedzone jest błotną porą, w której barwy wciąż się mieszają. Biel zmaga się z czernią, z szarością, z pierwszą zielenią. Zbocza i doliny nieustannie zmieniają wygląd. Co słońce wytopi, to nocna zadymka odzyska. No więc prawdopodobnie zaczynali w błocie. W czwartym, niepewnym stanie skupienia ustawiali węgielne kamienie wyznaczające zarys babińca, nawy i prezbiterium. Podwaliny były modrzewiowe. To ciężkie, kleiste, nasączone żywicą drewno setki lat opiera się pogodzie. Pnie ciosało się toporami, by nadać im kwadratowy lub prostokątny przekrój. Żmudna, powolna praca, zważywszy, że kolejne wieńce zrębu przylegały do siebie idealnie. Na tle brudnego krajobrazu przedwiośnia drewno miało jasny, niemal biały kolor. W dni ciepłe i bezwietrzne powietrze było gęste od balsamicznej woni, jakby materializacja świątyni dokonywała się w przestrzeni wszystkich zmysłów. Zwielokrotniony echem stukot narzędzi odbijał się w dolinie, dopóki nie znalazł sobie ujścia albo nie przepadł w pustce nieba. Wysoki dźwięk pił, uderzenia siekier formujących wiązania węgłów, komendy i przekleństwa majstrów podczas dźwigania kolejnego obrobionego bala. Jesienią pewnie było już po wszystkim. Przybijano ostatnie gąty, forma się zamknęła. Wewnątrz układano podłogę. Fragment świata został ze świata wyjęty, uniesiony w inną dziedzinę, jak prorok Eliasz z lewej strony ikonostasu. I nie było to ostatnie uniesienie w inną dziedzinę, bo ostatnim stało się przeniesienie tej niszczającej świątyni do muzeum. I pozostało miejsce po niej. Miejsce, do którego zaczęli przyjeżdżać pielgrzymi. Zaczęli przyjeżdżać ludzie, którzy pamiętali to miejsce, kiedy stała tutaj cerkiew, z których życiem ta cerkiew była związana. Którzy wspominali i którzy wędrowali poprzez wieś, która nie istniała i opowiadali o niej. I to otwiera właśnie świadomość, że powietrze jest gęste od duchów. Stasiuk pisze, szedłem później obok wozu, a stary człowiek wskazywał miejsca, gdzie stały domy, wymawiał imiona, opowiadał okruchy jakichś zdarzeń. Jechał przez wieś, która istniała w jego pamięci. Ani czas, ani ogień, ani kruchość nie miały do niej dostępu. W końcu na pożegnanie uśmiechnął się trochę kpiąco. Jego twarz przypominała zważone mrozem jabłko i powiedział z prawie wesołym błyskiem w oku: no, właściwie to można by już umierać. Nawet ze świadomością, że on jest ostatnim nosicielem tego świata, że świat ten umrze razem z nim, stwierdza, że może właściwie już umierać, bo sprawdził, że jest miejsce. Jest to, co jest stałe. I to wystarczy, bo jak mówi wniosek, który kończy opowiadanie, miejsca nie można przenieść i właściwie nie można mu zrobić żadnej szkody. Kolejny cytat. Jest punktem i nieuchwytną przestrzenią, czyli składa się z konkretu, dzisiaj tego, jutro innego, Dzisiaj cerkwi, jutro plamy piasku, pojutrze plamy trawy i nieuchwytnej przestrzeni. Myślę, że to poniekąd tłumaczy tę pasję, z jaką Stasiuk odtwarza te wszystkie symptomy rozpadu, rozkładu, jakiejś dekadencji tego opisywanego w opowieściach galicyjskich miejsca. Tak było zawsze. Zawsze była ta jedna wspólna, nieuchwytna przestrzeń. I zawsze miejsce to było gęste od duchów. Tylko opowieści galicyjskie wprowadziły duchy nowe. Duchy, które na zawsze zostaną w tej literackiej przestrzeni. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 56. odcinka Pełni Literatury. Podcast ten ukazuje się co 2 tygodnie w wolnym dostępie dzięki wsparciu udzielanemu przez słuchaczki i słuchaczy w serwisie Patronite. Bardzo Państwu za to dziękuję i bardzo serdecznie zachęcam Państwa do rozszerzenia tego grona. Szczegóły mogą Państwo poznać na stronie patronite.pl w istniejącym tam profilu Pełnia Literatury. A ja, dziękując za wsparcie, za uwagę, żegnam Państwa na 2 tygodnie. Do usłyszenia.